Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Body Mind Kenadichtwalda to książka z nurtu holistycznego rozwoju i zdrowia, po raz pierwszy opublikowana w latach 70., a następnie wydana w wersji zrewidowanej w 1986 roku. Autor, psycholog związany w początkach kariery ze środowiskiem Esalen, bada w niej wzajemne oddziaływanie postawy, napięć mięśniowych, sposobu poruszania się, emocji i obrazu siebie. Jej główny cel nie polega na stawianiu medycznych diagnoz, lecz na rozwijaniu uważności wobec sygnałów płynących z ciała. Dichtwald proponuje patrzeć na ciało jako na zapis doświadczeń, nawyków i sposobów reagowania na świat. Omawia kolejne obszary anatomii, od stóp i nóg po twarz i głowę, łącząc obserwacje formy ciała z pytaniami o ekspresję, bezpieczeństwo, seksualność oraz tłumione uczucia. Książka czerpie z psychoterapii cielesnej, pracy z ruchem, jogi i zachodnich metod świadomości ciała. Dziś jest przede wszystkim ważnym dokumentem wczesnego ruchu body-mind, którego język i założenia warto czytać również z krytycznym dystansem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ciało jako zapis historii osobistej, a nie wyłącznie mechanizm biologiczny. Centralna teza body-mind głosi, że ciało nie jest biernym nośnikiem psychiki. Dichtwald traktuje jego formę, ruch, oddech i chroniczne napięcia jako możliwe ślady sposobów, w jakie człowiek przystosowywał się do relacji, stresu i własnych emocji. Taka perspektywa przesuwa uwagę z pytania, co jest nie tak z moim ciałem, ku pytaniu, jak żyję w swoim ciele. Autor nie ogranicza się więc do abstrakcyjnego hasła o jedności ciała i umysłu. Zachęca do oglądania konkretnych elementów codziennego funkcjonowania, na przykład kontaktu stóp z podłożem, ustawienia barków, swobody szczęki czy jakości oddechu. W jego ujęciu powtarzalny wzorzec fizyczny może współistnieć z powtarzalnym stylem reagowania, takim jak wycofanie, nadmierna kontrola albo trudność w wyrażaniu złości. Najcenniejszą konsekwencją tej idei jest rozwój obserwacji bez natychmiastowego osądzania siebie. Czytelnik ma zauważać własne automatyzmy i sprawdzać, kiedy się nasilają oraz czemu służą. Zarazem współczesny odbiorca powinien oddzielać tę refleksję od twierdzeń diagnostycznych. Kształt ciała ani pojedyncze napięcie nie pozwalają wiarygodnie odczytać charakteru, przeszłości czy przyczyny choroby. Książka jest użyteczna jako narzędzie samopoznania, nie jako substytut oceny medycznej lub psychoterapii. Po drugie, mapa ciała od stóp do głowy porządkuje praktykę samoobserwacji. Kompozycja książki nadaje jej praktyczny charakter. Po rozdziałach wprowadzających Dichtwald prowadzi czytelnika przez wybrane regiony ciała, m.in. stopy i nogi, miednicę, brzuch oraz dolne plecy, klatkę piersiową, ramiona, szyję, gardło, szczękę, twarz i głowę. Ten układ ma znaczenie większe niż zwykły porządek anatomiczny. Uczy dzielić niejasne ogólne odczucie dyskomfortu na obserwowalne elementy. Zamiast powiedzieć, że całe ciało jest spięte, można zauważyć, czy napięcie skupia się w barkach, czy oddech zatrzymuje się w klatce piersiowej, czy podczas rozmowy usztywnia się szyja. Takie rozróżnienia ułatwiają dostrzeganie związku między sytuacją, odczuciem i reakcją ruchową. Autor łączy poszczególne okolice z pytaniami symbolicznymi i emocjonalnymi, co jest typowe dla ówczesnej pracy z ciałem. Nie należy jednak traktować tych skojarzeń jako uniwersalnej mapy znaczeń. Ta sama dolegliwość może wynikać z urazu, przeciążenia, stresu, choroby lub wielu nakładających się czynników. Trwałą wartością metody pozostaje sam proces dokładnego skanowania ciała i prowadzenia notatek o wzorcach. Pozwala on przekształcić chwilową uwagę w bardziej systematyczną wiedzę o własnej postawie, energii, zmęczeniu i sposobach regulowania napięcia. Po trzecie, emocje. Oddech i napięcie są przedstawione jako wspólny system regulacji. W body-mind emocje nie są opisane jako zjawiska czysto mentalne. Dichtwald zwraca uwagę, że lęk, smutek, gniew, wstyd lub pobudzenie mogą wpływać na oddech, głos, napięcie mięśni i gotowość do ruchu. Równocześnie utrwalone ograniczenia w tych obszarach mogą zawężać sposób, w jaki człowiek przeżywa i komunikuje swoje stany. Autor interesuje się szczególnie uczuciami wypieranymi lub hamowanymi, ponieważ w tradycji psychoterapii cielesnej uważano, że ich długotrwałe tłumienie znajduje fizyczny wyraz.
Stąd obecność metod, które mają zwiększać kontakt z odczuciami i umożliwiać bezpieczniejszą ekspresję. Z analitycznego punktu widzenia ważna jest tu koncepcja sprzężenia zwrotnego.
Kiedy ktoś w sytuacji napięcia wstrzymuje oddech i unosi barki, stan pobudzenia może się utrwalać. Zmiana oddechu, pozycji lub zakresu ruchu nie rozwiązuje automatycznie problemu życiowego, ale może stworzyć warunki do jego spokojniejszego rozpoznania.
Książka zachęca więc do pracy nad świadomością procesu, a nie tylko nad interpretacją jego przyczyn.
Jej ograniczeniem jest język sugerujący niekiedy zbyt bezpośrednie przełożenie między konkretną emocją a konkretną częścią ciała. Współczesne zastosowanie wymaga ostrożności, dobrowolności oraz uznania, że silne reakcje emocjonalne najlepiej omawiać z wykwalifikowanym specjalistą. Po czwarte, synteza Reicha.
Rolf Feldenkraisa Gestaltu i Jogi definiuje historyczny charakter książki.
Dichtwald umieszcza swoją metodę na przecięciu kilku wpływowych nurtów pracy z ciałem i rozwoju osobistego.
Od Wilhelma Reicha przejmuje zainteresowanie charakterologicznym napięciem i znaczeniem swobodnego przepływu ekspresji. Ida Rolf wnosi perspektywę organizacji ciała oraz postawy.
Moshe Feldenkrais uwagę dla uczenia się przez ruch, a Gestalt i praca Williama Schutza wzmacniają wagę bezpośredniego doświadczenia, relacji i świadomości chwili.
Istotne są także inspiracje jogą i innymi tradycjami łączącymi oddech, ruch oraz skupienie uwagi. Dzięki temu BodyMind nie jest podręcznikiem jednej techniki.
Stanowi raczej przystępną syntezę języka, który krążył w amerykańskim ruchu potencjału ludzkiego lat 70. To wyjaśnia zarówno jego siłę, jak i ograniczenia.
Siłą jest szerokie spojrzenie, w którym człowieka nie redukuje się do objawu, diagnozy ani ćwiczenia. Ograniczeniem jest nierówny status naukowy źródeł, z których autor korzysta.
Część historycznych koncepcji psychoterapii cielesnej nie spełnia dzisiejszych standardów potwierdzania skuteczności.
Czytanie książki jako świadectwa rozwoju holistycznego myślenia pozwala docenić jej rolę bez bezkrytycznego przyjmowania wszystkich założeń.
Szczególnie wartościowa pozostaje zachęta do łączenia wiedzy o ciele z własnym doświadczeniem, zamiast podporządkowywania jednego drugiemu. Na koniec. Samopoznanie i większa żywotność są celem, lecz nie obietnicą leczenia. Deklarowanym celem BodyMind jest pogłębienie wiedzy o własnej fizycznej, emocjonalnej i seksualnej kondycji.
Uwolnienie części zahamowanej ekspresji oraz odzyskanie energii. W praktyce autor proponuje zmianę jakości uwagi.
Czytelnik ma obserwować ciało w bezruchu i ruchu, sprawdzać własne nawyki, zauważać granice komfortu oraz eksperymentować z bardziej świadomą postawą i oddechem.
Jest to program rozwoju oparty na doświadczeniu, nie zestaw sztywnych zaleceń. Pojęcie energii należy rozumieć w kontekście języka ówczesnej psychologii humanistycznej,
jako poczucie dostępności, kontaktu i swobody działania, a nie jako precyzyjnie mierzalną kategorię medyczną. Rozróżnienie to chroni przed nadmiernymi oczekiwaniami.
Książka może pomóc dostrzec, że zmęczenie, sztywność czy trudność w mówieniu o potrzebach mają także wymiar behawioralny i emocjonalny.
Nie daje jednak podstaw do wniosku, że zmiana nastawienia lub uwolnienie uczuć wyleczy chorobę.
Rozsądne zastosowanie polega na łączeniu jej ćwiczeń obserwacyjnych z rzetelną opieką medyczną, fizjoterapią lub psychoterapią, gdy są potrzebne.
W tym sensie największą praktyczną wartością książki jest rozwijanie sprawczości w codziennych, małych wyborach dotyczących ruchu, odpoczynku, granik i sposobu reagowania na napięcie. Podsumowując, BodyMind warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią psychologii humanistycznej.
Terapiami zorientowanymi na ciało oraz praktyką uważnej obserwacji własnej postawy, oddechu i napięć
może być szczególnie przydatna dla osób, które chcą wzbogacić czysto intelektualne myślenie o emocjach, o perspektywę doświadczenia fizycznego.
Jej praktyczny pożytek nie polega na dostarczaniu szybkiej diagnozy, lecz nauczeniu bardziej precyzyjnych pytań. Co dzieje się z moim ciałem w stresie, kiedy ograniczam oddech?
Jak reaguję na bliskość, konflikt albo zmęczenie? Taka obserwacja może wspierać rozmowę z lekarzem, terapeutą czy fizjoterapeutą, ale nie powinna ich zastępować.
Książka wyróżnia się na tle wielu współczesnych poradników tym, że nie rozdziela ciała na izolowane objawy ani psychiki na same myśli.
Jej konstrukcja, przechodząca przez poszczególne obszary ciała, nadaje holistycznej idei konkretność i zachęca do systematycznej autoanalizy.
Zarazem jest wyraźnie zakorzeniona w realiach nurtu body-mind z lat 70.
To oznacza, że część jej interpretacji należy konfrontować z aktualną wiedzą naukową i traktować jako hipotezy, a nie fakty. Dla krytycznego czytelnika stanowi jednak cenne.
Przystępne wprowadzenie do pytania, jak doświadczenie emocjonalne, ruch i poczucie siebie tworzą jeden, wzajemnie wpływający system.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ken Dichtwald, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.